Łodzi jest wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Dzień dobry.
Dobry wieczór Państwu.
Podpisała Pani już wniosek o stworzenie w Sejmie Komisji Śledczej w sprawie Daniela Obajtka?
Na pewno, jeżeli tylko będzie złożony w klubie ten wniosek, a przygotowujemy się do tego, żeby rzeczywiście na razie powstał zespół, właściwie już powstał zespół, byłam nawet na pierwszym spotkaniu zespołu do spraw Obajtka, to będę to wspierać.
Dlatego, no tak, ale uważam, piszecie że... wniosek o stworzenie komisji śledczej? Ktoś to pisze?
Jeżeli piszą, to w tej chwili prawnicy z pomocą szefa zespołu. Przypomnę, że szefem zespołu jest pan Marek Sowa, który rzeczywiście od roku chyba 2018 przygląda się majątkowi pana Obajtka. Chociaż ja muszę przyznać, że pierwszą interpelację w sprawie Obajtka to nawet w 2017 pisałam i to jeszcze wspólnie z panem Gryglasem, który wtedy był naszym posłem, a obecnie
dlatego
jest
dopytuję, skoro tak długo się tym zajmujecie, skoro mówicie, że prokuratura nie działa, służby nie działają, dlaczego wy do tej pory nie złożyliście wniosku o komisję śledczą w Sejmie?
Może dlatego, że żyjemy tu i teraz i wiemy doskonale, jest kilka innych wniosków o komisje śledcze przez nas złożonych, żaden nawet nie trafił pod obrady.
Czyli do końca kadencji w zasadzie, skoro się nic nie zmieni w Sejmie, też nie będziecie składać, bo i po co?
Oczywiście, dlatego pan Obajtek. Ja przypomnę, że pan Obajtek jest sprawą bardzo rozwojową. To znaczy jeszcze 2 tygodnie temu wiedzieliśmy o tym, że łączył niezgodnie z prawem funkcję wójta z pracą dla firmy TT Plast. Natomiast dowiadujemy się coraz więcej.
Tak, tak, ale
nawet
momencik, pani powiedziała,
oczywiście,
oczywiście nie będzie wniosku o komisję śledczą w tej kadencji Sejmu, bo to i tak nie ma sensu.
Ja myślę, że ma sens i myślę, że ją złożymy, tylko że proponuję, żebyśmy zebrali cały kształt dorobku pana Obajtka, ponieważ ten zespół dopiero powstał, dajmy mu popracować. Jak będzie miał wszystkie wnioski, które wypracuje, a wiemy, że zarówno są kwestie majątkowe, na przykład fakt, że pan Obajtek, który zarobił 1 200 000, potrafił równocześnie wydać 12 milionów na nieruchomości, jak i kwestie związane z jego wykształceniem, czyli MBA w firmie zaprzyjaźnionej, jak i kwestia zleceń dla zaprzyjaźnionych firm, na przykład na parówki do hot dogów na Orlenie, jak i kwestia bycia, że tak powiem, biurem pośrednictwa pracy dla krewnych i znajomych, szczególnie z okolicy Pcimia. W związku z tym tych elementów, które się składają, a teraz jeszcze się okazało, że jest rybakiem, bo korzystał z jakichś środków dofinansowujących rybactwo.
To duży skrót myślowy, pani poseł, oczywiście. Ale Daniel Obajtek twierdzi, że został wcześniej sprawdzony i przez CBA, i przez prokuraturę, i że jego dochody są udokumentowane. Domy, działki dostawał od rodziny, tak tłumaczy. I mówi, że to wszystko, co mówi opozycja, to dlatego, że chcecie zablokować fuzję Orlenu i Lotosu. Chcecie zablokować tę fuzję?
Znaczy, rzeczywiście tą fuzją nie jesteśmy zachwyceni, dlatego że uważamy, że wtedy trzeba będzie się pozbyć części majątku i ta część majątku może być wykorzystana na przykład przez kapitał rosyjski. W związku z tym tam wcale nie jest to takie oczywiste, czy on powinien być, czy do tej fuzji powinno dojść. Praktycznie nie powinno. Tam zresztą na czele tego Lotosu zresztą też siedzi jako prezes bliska znajoma pana Obajtka, która była księgową, też zrobiła bardzo szybką karierę dzięki panu Obajtkowi.
Katarzyna
Natomiast
Lubnauer jest naszym
to jest
gościem.
Jakby inna kwestia. To jest kwestia podstawowa dotycząca tego, że pan Obajtek po prostu nie jest w stanie się wytłumaczyć z majątku. To, że dali mu rodzice, jeżeli przyjrzymy się, czym się zajmowali rodzice, to też trudno powiedzieć, skąd mieliby mieć taki majątek. A brat darowujący tak bez słowa majątek rzędu 5 milionów drugiego bratu też brzmi niewiarygodnie.
Pani poseł, sztandar ruchu Rafała Trzaskowskiego wyprowadzić. Słyszała pani, że nie musi pani już trzymać kciuków za ten ruch Trzaskowskiego, że nie musi się pani już martwić o jego powodzenie.
Ja się tu akurat nie zgadzam. Uważam, że wspólna Polska to jest rzeczywiście przyszłość.
Ale z czym się pani nie zgadza? Momencik, pani poseł. Czytam wywiad Borysa Budki, który dla Gazety Wyborczej stwierdza, że no, co ten ruch niby miałby zrobić, a kiedy dziennikarz pyta, po co w ogóle było mówić o tym ruchu, Borys Budka mówi tak, to było pod wpływem emocji. Rzuciliśmy hasło i potem trzeba było się tłumaczyć. No przynajmniej szczerze powiedział.
Czy tutaj, jeżeli to musiałby pan spytać albo Borysa Budkę, albo Rafała Trzaskowskiego. Jeden i drugi jest członkiem Platformy, jeden przewodniczącym, drugi wiceprzewodniczącym. Ja, jak wiadomo, jestem członkiem Nowoczesnej.
I wiceprzewodniczącą Kluby Koalicji Obywatelskiej.
I powiem szczerze, że jakie tam są wewnętrzne dyskusje na temat ruchu Wspólna Polska, to nie wiem. Natomiast ja z dużym takim poczuciem satysfakcji przyjęłam wtedy wynik Rafała Trzaskowskiego, który mimo, że przegrał, zdobył ponad 10 milionów głosów.
Tak, i minęło kilka miesięcy, pani poseł. Wie pani, ile osób zapisało się do ruchu Rafała Trzaskowskiego?
Chyba 16 tysięcy z tego, co
no, ktoś mówił. Lepiej, 18 650 18. osób pokazuje dzisiaj licznik na stronie tegoż ruchu.
No to na przykład 10 razy to więcej niż miś, w Stowarzyszeniu Hołowni.
To jest miś na miarę naszych możliwości, powiedzą, co złośliwsi wasi niesympatycy.
Ciekawe jestem, ile jest partii politycznych już funkcjonujących i to od lat, które mają tylu członków.
A Nowoczesna ilu ma, pani poseł?
18 tysięcy bym nie lekceważyła.
A Nowoczesna ilu ma?
Nie wiem w tej chwili, nie robiliśmy ostatnio. Wie pan,
o,
też jest
nie
taki
wiem.
Czas,
to jest taka odpowiedź, jak się nie chce odpowiedzieć, pani poseł, no nie wierzę.
Z tego zwykle takie podliczenia robi się wtedy, kiedy są zjazdy krajowe, kiedy są konwencje. My mieliśmy zamiar zrobić konwencję o charakterze programowym, ale być może też wyborczym w maju, czerwcu zeszłego roku, tuż po wyborach prezydenckich. Po pierwsze, wybory prezydenckie się przeniosły, a po drugie, nagle się okazało, że mamy pandemię i właściwie rok z takiego działalności politycznej o takim typowym charakterze nam wypadł.
Jasne, ale 18 tysięcy to nie jest liczba, o której możecie marzyć, pani poseł. Nowoczesna nie ma takiej liczby członków. 18 tysięcy to jest jakiś kosmos.
Nie miałyśmy 18 tysięcy, mieliśmy tam w takim momencie około 5 tysięcy, więc 18 tysięcy to jest naprawdę sporo osób.
Pani poseł pogratulowała pani koleżance z klubu Klaudii Jachirze jej ostatniego występu na mównicy sejmowej?
Wie pan co, ja trochę ja też miałam wtedy, jak pani to nazywa, występ, czyli też zajmowałam głosy, zabierałam głos w sprawie tak dla rodziny, nie dla gender, a tak naprawdę tak dla przemocy w rodzinie, mam wrażenie, czyli projektu, który ma na celu wykreślenie, znaczy wyjście z konwencji stambulskiej Polski. Jestem temu absolutnie przeciwna, uważam, okay, że to jest
inny
dramatycznie
zupełnie problem.
Zła decyzja pod wieloma względami.
Pytanie, czy słyszała pani, co mówiła Klaudia Jachira?
A mówiła... Ja myślę, że się nie przysłuchiwałam.
To
pan, co?
Ja przypomnę akurat... i pani, i państwu, bo żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Klaudia Jachira na mównicy sejmowej mówi tak. Księża chodzą w sukienkach. Kler przebiera się w fatałaszki i mówiła o tym, że jeśli wejdą w życie przepisy ustawy tak dla rodziny, nie dla gender, cytuję, każdy ksiądz będzie musiał założyć rodzinę i to nie z kolegą po fachu albo z ministrantem, tylko z kobietą, o zgrozo. Wyobrażacie sobie takiego księdza z wózkiem? Przecież to istny gender. Pani jest wiceprzewodniczącą Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Pani rozmawiała po tym wystąpieniu z Klaudią Jachirą?
Wie pan co, nie rozmawiałam, natomiast dla mnie jest dość oczywiste, że każdy ma inną formę ekspresji. Akurat Klaudia no, rzeczywiście postanowiła ośmieszyć propozycję związaną z szukaniem potwora gender.
Ale tak pani nie rozmawiała, ktokolwiek rozmawiał o nim, o stylu tego wystąpienia?
Nie, myślę, że nikt nie rozmawiał, szczególnie, że ja przypomnę, że to wystąpienie miało miejsce w środę wieczorem. My mamy dzisiaj
piątek. A cóż to za znaczenie, pani poseł?
Wszyscy się raczej rozjechali po posiedzeniu Sejmu.
Telefony
natomiast
są, istnieją.
Nie,
bo to jest pytanie o to, czy wy akceptujecie taki styl wypowiedzi, kukiełki papierowe, ksiądz, biskup, wózek, no i tego typu język. Pani się pod tym podpisuje?
Pan
kupuje pani ten język?
Ja jestem, panie redaktorze, zdajmy sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy dorosłymi ludźmi i każdy odpowiada za taką estetykę, jak prezentuje z mównicy sejmowej. Ja prezentuję trochę inną i dla mnie to była bardzo poważna sprawa. Uważam, że kwestia przemocy w stosunku do kobiet jest sprawą bardzo poważną i dramatycznie istotną w dzisiejszych czasach, szczególnie, że w czasie pandemii wskaźniki w innych krajach pokazują wyraźnie, że ta skala przemocy się znacznie zwiększa.
To o sprawach poważnych i mniej poważnych rozmawiamy teraz na rmf24.pl, pani poseł, i w portalu interia.pl. Tam się przenosimy, tam zostajemy i tam zapraszamy naszych słuchaczy.
Także absolutnie nie zgadzamy się na wypowiedzenie konwencji.
Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, posłanka Nowoczesnej, nieustająco z nami. Pani przewodnicząca, czy Koalicja Obywatelska będzie domagała się jakichś konkretnych decyzji dotyczących kościołów w czasie świąt Wielkiej Nocy, z powodu pandemii oczywiście?
Czy oczywiście dla mnie jest dość jasne, że kościoły są jednym z tych miejsc, w których ludzie mogą się zarażać. Dlatego tutaj szczególnie liczę, szczerze mówiąc, na episkopat, że się zachowa racjonalnie. Widziałam zresztą wypowiedzi przy poprzednich świętach niektórych biskupów, na przykład biskupa Rysia Łódzkiego, który bardzo jednoznacznie zachęcał starsze, szczególnie osoby, do zostania w domu zamiast korzystania z kościołów. I myślę, że to jest mądrzejsze rozwiązanie.
Ale pani zdaniem, kościoły powinny być zamknięte w czasie świąt?
Myślę, że dobrze by było, jakby kościoły były zamknięte w czasie świąt, ale uważam, jestem zwolennikiem rozdziału kościoła i państwa i uważam, że ważna jest jeszcze jedna rzecz, żeby chociaż te ograniczenia, które są wprowadzone, czyli jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, były ściśle przestrzegane i żeby ktoś to kontrolował. Bo z tego, co słyszałam, największym problemem jest właściwie to, że te obostrzenia nie są zwykle przestrzegane, czyli nie ma kontroli dotyczącej tego, ilu wiernych rzeczywiście wchodzi. I co więcej, bardzo często to księża są tymi, którzy dopuszczają do tego. W niektórych kościołach rzeczywiście się tego przestrzega, na drzwiach jest dokładnie tak, że każdy wchodzący odwraca karteczkę i jak dojdzie do odpowiedniej liczby osób, to już następne nie wchodzą. Natomiast w niektórych kościołach niestety księża tego nie przestrzegają.
Ja rozumiem, tylko nie rozumiem tego wątku, który pani poruszyła.
Jesteśmy w tej chwili w dramatycznej sytuacji, więc prawdopodobnie lepsza byłaby decyzja o zamknięciu.
No właśnie, tylko kto ma tę decyzję podjąć? Pani mówi o apelowaniu do biskupów. Mówi pani, że jest pani zwolenniczką rozdziału kościoła od państwa, ale jak to się ma do tego zasadniczego problemu? No to premier, to minister zdrowia musiałby zdecydować o zamknięciu kościołów, czy jeszcze większym ograniczeniu dostępności do nich.
Czy według mnie powinno się dalej prowadzić ograniczenia dotyczące liczby osób w kościołach i rzeczywiście kościoły są, szczególnie, że kościołami jest jeszcze jeden problem. My mamy jeszcze niezaszczepionych wszystkich seniorów. Z kościołów najczęściej korzystają osoby starsze, które jak wiemy u nich ta śmiertelność w przypadku zarażenia koronawirusem jest znacząco większa. Co więcej, już 60% zarażonych ma tą odmianę brytyjską, która jest jak wiemy bardziej zaraźliwa, łatwiej się przenosi. Więc tym bardziej uważam, że w tej chwili jest czas, zostańmy w domu. Jeżeli nie musimy, nie wychodzimy. Jeżeli wychodzimy do sklepu, robimy to jak najrzadziej, wtedy, kiedy rzeczywiście robimy większe zakupy. Musimy zrobić wszystko, ponieważ za moment nasze szpitale dojdą do granic wytrzymałości. Oczywiście uważam, że nie wszystko zrobiono, co można, żeby nie było takiej sytuacji. Mamy w tej chwili na przykład szpital tymczasowy w Łodzi. On ma być dopiero otwarty w poniedziałek, w momencie, w którym większość szpitali łódzkich już jest za bardzo przepełnionych. Mamy szpital warszawski tymczasowy na Stadionie Narodowym, który obiecywał pan premier Mateusz Morawiecki, że będzie na 1200 osób, a jest na 318 osób. Mamy sytuację, w której wiadomo, że brakuje personelu. Nie zrobiono nic przez ten rok, żeby ten personel przygotować, żeby wykorzystać studentów, żeby wykorzystać te osoby, które nie bezpośrednio w tej chwili pracują przy chorych szpitalach, do tego, żeby mogli pomóc. Nie przygotowano bazy. Wiemy, że w wielu szpitalach jest problem z tlenem. To jest wiele elementów, które nie zostały rozwiązane. I przede wszystkim najważniejsza, ostatnia już rzecz. Kiedy mówiliśmy jako opozycja, że przed świętami trzeba testować każdą osobę, która przylatuje z Wielkiej Brytanii. Nie zrobiono nic. A pan Telecki mówi, zobaczymy jak będzie. No to niestety teraz mamy 60% chorych już z wersją tą brytyjską koronawirusa.
Inny zupełnie temat. Borys Budka powtarza, że Trybunał Konstytucyjny musi być powołany, stworzony od nowa. Czy pani wie być może, jak to miałoby się odbyć? Jak miałoby wyglądać powołanie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce od nowa?
Ja się nie zajmuję akurat wymiarem sprawiedliwości, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że zarówno w Trybunale Konstytucyjnym tym planem minimum to jest jednak tych trzech sędziów, którzy nie zostało od nich przyjęte ślubowanie i którzy powinni wrócić na to stanowisko, natomiast powinni zostać odwołani tak zwani sędziowie dublerzy.
Borys Budka
natomiast
mówi o czymś zupełnie innym, pani poseł.
Że ze złamaniem wszelkich zasad został powołany KRS.
Dobrze, ale na razie jesteśmy przy Trybunale Konstytucyjnym, pani poseł, jeśli pani pozwoli i posłuchajmy, co mówił Borys Budka w wywiadzie w Gazecie Wyborczej, tłumacząc wasz pomysł, czy jego pomysł na to, jak to miałoby wyglądać.
On się akurat zajmuje wymiarem sprawiedliwości.
I mówi tak, są dwie koncepcje. Ta bliższa jemu mówi, że na podstawie postępowania dyscyplinarnego należy usunąć sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy są dublerami oraz tych, którzy orzekali z dublerami, bo w ten sposób naruszyli prawo. Czyli wszystkich, bo wszyscy dziś orzekają z dublerami, dopytuje dziennikarz. Właśnie, Trybunał musi zostać wybrany na nowo. Czyli dyscyplinarne usunięcie z Trybunału Konstytucyjnego wszystkich sędziów. Czy pani wie, kto orzeka o dyscyplinarnym postępowaniu sędziego, przewinieniu sędziego w Trybunale Konstytucyjnym?
chwilowo miała być Izba Dyscyplinarna, ale mamy nawet wyrok TSUE, który mówi, że nie powinna orzekać ze względu na to, że została wybrana niezgodnie z konstytucją, ze względu na udział KRS-u, który jest też wybrany niezgodnie z konstytucją.
Nie, o dyscyplinarnym przewinieniu sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
Z konstytucją, w związku z tym jest możliwość formalna wybrania nowego KRS-u.
Nie, natomiast pani w przypadku poseł,
Trybunału
Konstytucyjnego
pozwolę sobie powiedzieć, że mam więcej wątpliwości, ale nie jestem konstytucjonalistą.
No tak, ale w przypadku Trybunału Konstytucyjnego o ewentualnym usunięciu sędziego z Trybunału w takim postępowaniu dyscyplinarnym decydują sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Ta sprawa rozgrywa się w Trybunale Konstytucyjnym, w pierwszej, potem drugiej instancji. No i pozdrawiamy pukającego u pani. I to są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy decydują o tym, że ktoś popełnił przewinienie albo nie. A czy wie pani, kto może złożyć zawiadomienie o przewinieniu dyscyplinarnym sędziego
Zapewne
Trybunału?
Zapewne sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Panie redaktorze,
no właśnie,
myślę, że pan
sędzia
Trybunału
albo prezydent,
nie jestem
pani przewodnicząca.
Jestem matematykiem, przypomnę. Zajmuję się zdrowiem i edukacją. Nie zajmuję się wymiarem sprawiedliwości.
Pani poseł, ale pani głosowała
nie będę
nad tymi przepisami.
Granic swojej kompetencji.
Pani głosowała nad tymi przepisami. To są przepisy ustawy, która wyszła z
Oczywiście
parlamentu.
Oczywiście ma pan rację. Natomiast
pytanie jest
ja
takie,
te...
pani poseł.
Panie
czy sędzia Leon Pieres, który...
Za bałagan, który jest obecnie, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, odpowiadamy nie my, tylko ta strona, która obecnie rządzi. To, że wybrano KRS z naruszeniem konstytucji, to, że mamy Izbę Dyscyplinarną, o której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł już bardzo jasno, że była wybrana z naruszeniem konstytucji, to, że w Trybunale Konstytucyjnym mamy sędziów dublerów, że mamy sędziów również takich jak pan Piotrowicz i pani Pawłowicz, którzy po pierwsze budzi mocne wątpliwości ze względu na wiek i wymagania, czy powinni być w ogóle wybrani. W związku z tym nie mam żadnej wątpliwości, że po zmianie władzy będzie musiała nastąpić jakaś forma resetu i będzie trzeba bardzo poważnie zastanowić się, w jaki sposób przywrócić porządek konstytucyjny.
I o tym rozmawiamy, pani poseł, i o tym rozmawiamy, bo Borys Budka proponuje, jak to zrobić. Tylko, że ta propozycja oznacza, że w zasadzie jest niewykonalna na podstawie obowiązujących przepisów.
Panie redaktorze, na pewno jak pan zaprosi Borysa Budkę, to z przyjemnością panu opowie, jak wyobraża sobie przywrócenie porządku konstytucyjnego w Trybunale Konstytucyjnym. Ja przypomnę, że nie jestem prawnikiem, nie jestem specjalistą od prawa konstytucyjnego i nie będę w związku z tym zajmować zdania w tej kwestii.
Jest to bardzo wygodne wytłumaczenie, tylko że politycy generalnie nie rozmawiają tylko o sprawach, którymi zawodowo się zajmują pani poseł. Pani jest matematykiem, zwykle o matematyce nie rozmawiamy.
Oczywiście,
proszę wybaczyć, chociażby dzisiejsza rozmowa pokazuje, że rozmawiamy o kościele, który z matematyką ma niewiele wspólnego. Ale pytanie ostatnie w tej sprawie, jeśli pani pozwoli, może pani się uchylić od odpowiedzi, ale w tej konstrukcji mówiącej o tym, że sędziów należy dyscyplinarnie usunąć z Trybunału Konstytucyjnego za to, że orzekali z sędziami dublerami, jeśli dobrze rozumiem, usunąć należałoby także sędziego Leona Kieresa, który orzeka dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym, choć wcześniej do Trybunału przyszedł. Czy ja dobrze rozumiem?
Nie do końca znam tą konstrukcję, o której mówił Borys Budka. Szczególnie, że uważam, że wszystkie zmiany, które powinniśmy dokonać po łamaniu prawa, powinny być zgodne z prawem, z konstytucją. W związku z tym nie powinniśmy...
Przez chwilę pani nie słyszę, więc spróbujmy sprawdzić, czy się widzimy, czy się słyszymy. Rozmawiamy o Trybunale Konstytucyjnym, ale ten wątek już kończymy. Spróbujemy przejść dalej, jeśli pani poseł jest z nami. Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, posłanka Nowoczesnej, była przewodnicząca Nowoczesnej, dziś w zarządzie tejże partii. Spróbujemy jeszcze porozmawiać, jeśli się uda, za chwilę o tym, co Borys Budka planował i co mu się udało. Pani poseł, mam nadzieję, że teraz się słyszymy.
Nie wiem, co się stało, że nam przerwało.
Technika niestety nam robi psikusy, ale kilka tygodni temu Borys Budka zapowiadał, że czy mówił, przyznawał, że rozmawia z politykami koalicji rządowej, próbując znaleźć pięciu sprawiedliwych, którzy wyjdą z tej koalicji, sprawią, że ta koalicja przestanie działać i upadnie. No, wygląda na to, że słabo idzie Borysowi Budce to szukanie pięciu sprawiedliwych, bo jak na razie to koalicja może się rozrosnąć o Kukiza, a nie rozpada się bynajmniej.
Rzeczywiście wejście Kukiza do Zjednoczonej Prawicy spowoduje, że tych większość będzie nie pięciomandatowa, tylko dziesięciomandatowa. W związku z tym oczywiście zmniejsza to szanse na tego typu rozwiązanie. Ale ja mam wrażenie, że rządzący obóz sam się powoli rozpada. Jeżeli obserwujemy to, co się dzieje w Porozumieniu, to, co się dzieje między na linii Solidarna Polska i rząd, no wie pan, to jest taki trochę jednak proces powolnego gnicia. Jeżeli do najważniejszej w tej chwili ustawy, jaka musi być przyjęta przez Polskę, czyli ratyfikacji Funduszu Odbudowy, rządzący nie mogą liczyć na swoich koalicjantów, czyli na Solidarną Polskę, no to powiedzmy śmiało, no to albo jedni powinni wyjść z tego rządu, mam na myśli Solidarną Polskę, albo drudzy powinni ich wyrzucić z tego rządu, czyli PiS powinien wyrzucić Solidarną Polskę.
A po co, skoro opozycja pomoże przegłosować te rozwiązania? Problem zniknie za chwilę.
Chciałam zauważyć, że jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską i PSL, to bardzo jasno określamy, że mamy określone warunki, że żądamy tego, żeby samorządy miały swój udział w ustalaniu KPO, czyli żeby przyjmowała Krajową Plan Odbudowy, przyjmowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, że żądamy tego, żeby jednak powstały regionalne plany odbudowy, w których 40% dzieliłyby samorządy. Żądamy tego, żeby jednak miasta miały też swój udział, czyli żeby na przykład przywrócić do KPO transport szynowy w miastach, którego tam nie ma, przy elektromobilności, jak również zająć się kwestią gospodarki odpadami. Senat zaproponował Agencję Spójności i Rozwoju, która mogłaby kontrolować potem wydatkowanie środków z planu odbudowy, tak żeby były uczciwie dzielone między samorządy, pracodawców, pracowników, czyli chodzi o to, żeby wszystkie podmioty, które są beneficjentami pieniędzy z Funduszu Odbudowy, mogły z niego uczciwie korzystać, a nie stało się to funduszem wyborczym PiS-u. Także, no i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, której też żądamy. Wiemy już w tej chwili, że rząd zawiesił wszystkie, właściwie NFZ zawiesiło wszystkie planowane zabiegi. Uważamy, że część środków powinna pójść na zdrowie Polaków.
Pani poseł, ale konkretnie, pani poseł, to są warunki. Teraz pytanie jest takie. Czy jeśli rząd, jeśli PiS nie spełni tych warunków, zagłosuje pani przeciw w tym głosowaniu?
Rozważamy to. Bardzo poważnie.
Ale rozważamy to? To nie jest powiedzenie, że czy naprawdę chcemy spełnienia tych warunków.
Nie możemy być żerantami oszustwa PiS, czyli nie możemy być żerantami sytuacji, w której pieniądze są dzielone po uważaniu. Nie wiem, czy pan wie, w tej transzy ostatnim Funduszu Inwestycji Lokalnych na każdego mieszkańca w tych gminach, gdzie rządzi PiS, przypadało 253 zł, a na każdego mieszkańca w tych gminach, w których rządzi opozycja, 25 zł, czyli 10 razy mniej.
Pani przewodnicząca,
sposób byśmy odpowiadali przed wszystkimi Polakami, gdybyśmy się zgodzili na takie oszustwo?
Zagłosuje pani
to rząd odpowiada za większość, a nie opozycja.
Zagłosuje pani za Piotrem Ikonowiczem w głosowaniu nad wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich?
Zależy, jaka będzie formuła. To znaczy, ja mam problem, ja mam własnego kandydata, przypominam, z pana Sławomira Patyrę, pana doktora habilitowanego
OMCS-u. Koalicja Obywatelska PSL go popiera, tak, ale Lewica zgłasza swojego kandydata, Piotr Ikonowicz. Czy wy się umówiliście tak, że nawzajem popieracie swoich kandydatów,
uważam,
jeśli chodzi o opozycję?
W ramach współpracy i w ramach budowania tego, co w przyszłości nazywamy Koalicją 276, powinniśmy wzajemnie popierać. Natomiast ja mam bardzo duży problem z panem Ikonowiczem i jeżeli to zrobię, to z zaciśniętymi zębami.
Ale rozmawiacie o tym rzeczywiście, umawiacie się na to, bo na razie nie zgłosiliście wspólnego, jednego kandydata, jeśli chodzi o opozycję.
Ja przypominam, poprzednio pani, przypomnę, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz była naszym wspólnym, szeroko kandydatem opozycyjnym, w pewnym momencie nawet razem z PSL-em, w pewnym momencie PSL miał kogoś innego, Gwiazdowskiego. Natomiast ja powiem w ten sposób. My dopiero chyba dzisiaj był zgłoszony pan Ikonowicz. Nie było zgody między ugrupowaniami do zgłoszenia jednego wspólnego, czyli poparcia. W związku z tym, jak widać, Koalicja Obywatelska nie uznała pana Ikonowicza za najlepszego kandydata. Stąd zdecydowaliśmy się na apolitycznego kandydata spoza polityki. W związku z tym człowieka, który rzeczywiście ma szansę być rzecznikiem praw obywatelskich.
Pytanie, czy się nawzajem popieracie? To znaczy, że wy głosujecie za kandydatem Lewicy, ale Lewica głosuje za kandydatem waszym, jeśli będzie takie głosowanie.
Natomiast jeżeli będzie taka formuła, że będzie taka możliwość, to tak, myślę, że to jest dobre rozwiązanie po to, żebyśmy po prostu się jako opozycja trzymali, bo na pewno tragicznym rozwiązaniem dla wszystkich obywateli, ale przede wszystkim dla kobiet, byłby wybór rzeźnika praw kobiet, pana Wróblewskiego.
Co u Pawła Rabieja, pani przewodnicząca?
Nie wiem. Myślę, że na pewno jak pan go zaprosił z przyjemnością, bo powiedział, co u niego słychać. My rozmawiamy o sprawach ostatnio programowych. Zajmuję się
i pani nie pyta go nigdy, co robisz, czym się zajmujesz, gdzie pracujesz. Absolutnie, wierzę. Mhm.
Znaczy, żeby nie było wątpliwości, zajmuję się w tej chwili rzeczywiście w Nowoczesnej, przygotowujemy różne propozycje programowe. Jak już mówiłam panu redaktorowi, przed pandemią planowaliśmy kongres na
czerwiec. Nie, panie poseł, ja pytam, co robi Paweł Rabiej? Przestał być wiceprezydentem Warszawy. Gdzie pracuje?
W tej chwili jeszcze nie pracuje, natomiast z tego przynajmniej jak ostatnio z nim rozmawiałam, natomiast zajmuje się w tej chwili tym, o co go poprosiliśmy, czyli pomaga spiąć propozycje programowe Nowoczesnej, ponieważ liczymy, że po pandemii będzie dobry moment na ogłoszenie nowego programu Nowoczesnej, szczególnie, że ja uważam, że pandemia stawia przed nami nowe wyzwania.
To jasne, ale wy już się nie domagacie stanowiska wiceprezydenta, już nie domagacie się stanowiska wiceprezydenta dla człowieka z Nowoczesnej?
Ja przypomnę, że my dogadaliśmy się z panem prezydentem Trzaskowskim i mamy w tej chwili panią, która pełni funkcję dyrektora koordynującego, czyli takiego, to jest takie stanowisko troszeczkę niższe niż
wiceprezydent. Odpuściliście wiceprezydenta jednym słowem, jeśli dobrze rozumiem, tak mówiąc wprost i bez owijania w bawełnę.
Trochę ta funkcja, którą się omawialiśmy w ramach koalicji, była związana z panem wiceprezydentem Rabiejem. Ja przypomnę, że oni razem prowadzili kampanię wyborczą.
Tak, pamiętam.
I to była jednak funkcja związana dość ściśle z panem prezydentem Rabiejem. Natomiast w tej chwili rzeczywiście mamy taką panią, która jest dyrektorem koordynującym.
Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna, Koalicja Obywatelska, bardzo dziękuję.
Życzę wszystkim wesołych świąt, bo to już niedługo, już wszyscy myślimy o świętach wielkanocnych.
Dziękujemy.